Wieczór Radia TOK FM.
23.06, Tomasz Stawiszyński, Wieczór Radia TOK FM. Już za chwilę w studiu będzie Zbigniew Szczęsny ze Stowarzyszenia Koalicja Ateistyczna. No a porozmawiamy o tym, że idą święta. Dni ateizmu, Kongres Świeckości. To już za moment, ale najpierw piosenka. Tym razem nie Mark Almond, niestety. Zbigniew Szczęsny w studiu, Stowarzyszenie Koalicja Ateistyczna. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, teraz też Kongres Świeckości.
Kongres Świeckości, cóż to za święto? Nie wiem, czy to jest adekwatne słowo.
Nowe stowarzyszenie. Jest to nowe stowarzyszenie, które zostało teraz w marcu zarejestrowane, które jest taką inicjatywą, troszeczkę pomysłem na kształt Kongresu Kobiet, jako taką popularną formę integracji różnych środowisk, które z różnych powodów obecnie działają oddzielnie na rzecz świeckiego państwa, ale także taką, która stworzy docelowo możliwość przyłączenia się takiego społecznego, szerszym masom niezorganizowanym. Dokładnie tak jak Kongres Kobiet i to planujemy jako wydarzenie kongresowe w październiku, 21
Ale przepraszam bardzo, jest rozdział Kościoła od państwa, mamy świeckie państwo w ogóle, jaki Kongres Świeckości, o co wam chodzi, przepraszam.
No, gdzieś to tam funkcjonuje zapisane jeszcze, prawda, chyba strona obecna rządząca bardzo się waha, czy zostawić ten zapis, czy też może go usunąć przy najbliższej okazji, jeżeli tylko uzyska, nie daj Boże, większość konstytucyjną. Natomiast w praktyce to nie działa. To znaczy, no jest to świstek papieru w tej chwili. Mamy państwo tak zdominowane retoryką religijną, że mówienie o rozdziale państwa do kościoła chyba wzbudza tylko pusty śmiech.
No i tak chyba było od co najmniej 89 roku, że właściwie pozycja Kościoła była od początku bardzo silna, choć co ciekawe, jak się poczyta to, w jaki sposób przedstawiciele Kościoła, osoby jakoś związane z prawą stroną sceny politycznej i publicystycznej, same tę pozycję Kościoła po 89 roku postrzegały i definiowały, to można by odnieść wrażenie zupełnie odwrotne, bo jednak w retoryce katolickiej, prawicowej, Kościół po 89 roku był systematycznie z przestrzeni publicznej wypychany, jego rola była kwestionowana, a on sam stawał się permanentnym celem ataków różnych środowisk lewicowych, lewackich i wszelkiej maści degeneratów.
Ten proces nie był taki jednoznaczny wcale, był wielowątkowy i to, co często w takiej opowieści o tym, co się stało po 89 roku, zapomina się też o tym, co się działo w ogóle w samym Kościele, prawda? Gdzie już teraz ledwo pamiętamy, że było coś takiego jak Kościół Łagiewnicki, ale jednak...
Teraz Toruński jednak doszedł do głosu mocno.
Kościół jest też społecznością, prawda? Jest hierarchiczną społecznością, ale w której jest jakiś pluralizm poglądów. I wyraźnie widać, że na przestrzeni tego minionego ćwierćwiecza jedna strona tego dyskursu wewnątrzkościelnego wyraźnie zyskała. I to zyskała przede wszystkim dzięki pewnym ruchom finansowym, prawda? To znaczy jednak umówmy się, że ojciec Rydzyk jest tutaj tą kluczową postacią, jest zwornikiem, który trzyma taką kasę, że jest w stanie nakręcać inicjatywy, których biskupom się wcześniej nie śniło, prawda? A ojciec Rydzyk jest wyrazicielem pewnego też takiego nurtu w kościele, który jest nurtem władzy, prawda? To jest po prostu taki duszpasterz, który trzyma swoich parafian ostro i uważa w swoim tutaj rozumieniu misji kościoła, że tak ma być, że nie ma być żadnego pluralizmu poglądu, że jest jeden taki dobry nurt w kościele, posłuszeństwa, prawda, społecznego wobec autorytetu kościelnego, który ma być niepodważalny, który ma niemal dawać ostateczną rację jakimś normom prawnym, ostateczne sankcje, powinny być instytucją, którego parlamentarzyści pytają ostatecznie o zdanie, czy drogi biskupie, czy tak będzie dobrze.
Ale jeśli ojciec Rydzyk poważnie bierze nauczanie Kościoła, które powiada, że Kościół jest depozytariuszem pełni prawdy objawionej, a prawda objawiona w tym się między innymi zawiera, że jest jeden Bóg w trzech osobach. Tutaj przysłał swojego Syna, który umarł za nasze grzechy. Ten Bóg jest stwórcą świata, władcą świata, przebywa poza czasem, ogląda sobie wszystko z takiej boskiej perspektywy i ma pewną delegaturę tutaj na ziemi, której właśnie powierzył pełnię wiedzy o sobie. No może nie pełnię, ale w każdym razie to, co jakoś na ludzki umysł jest ogarnialne, ma tę więc delegaturę i to ta delegatura, a nie różne inne organizacje, które sobie przypisują jakieś koneksję z transcendencją, ma go reprezentować i on przekazuje za pośrednictwem tej delegatury właśnie różne zalecenia dla żyjących tutaj istot ludzkich. No to jeśli na poważnie to brać, no to jak inaczej ma ojciec Rydzyk postrzegać swoją rolę, jak inaczej ma sobie wyobrażać ustrój społeczny i w ogóle to, w jaki sposób mamy tutaj funkcjonować, jak nie na modłę tego, co właśnie władca wszechświata przekazał.
No, ja to nie będę ojcu Rydzykowi doradzał. Właściwie nie przedmiotem mojej refleksji nie powinno być właściwie też to, co ojcu Rydzykowi po głowie chodzi. Ja jestem obywatelem świeckiego państwa, tak się chciałbym czuć przynajmniej, a to świeckie państwo reprezentuje obywateli różnych wyznań, nawet jeżeli to katolickie jest w jakiejś większości, ale przede wszystkim stoję też na stanowisku, że jakby klasa polityczna powinna się kierować taką etyką odpowiedzialności, a nie etyką powinności. Prawda? My jako ludzie świeccy nie mamy, nie powinniśmy sobie jako celu politycznego stawiać zbawienia albo jakichś takich właśnie religijnie zdominowanych celów sobie stawiać, tylko powinniśmy sobie stawiać cele świeckie, które w miarę oczywiście możliwości są uzgadniane no, w takiej deliberacji społecznej z różnymi grupami, więc pewno z katolikami również, no, ale nie może być tak, że tylko jedna narracja jest aż tak dominująca, że tłum inna, bo przynajmniej no, uważam, że mam pełne prawo walczyć o to, żeby taka nie była.
Ale cóż może być ważniejszego od zbawienia?
A to już jest nie moja sprawa. Tak powiem wprost.
Ale prawda? Inni chcą się zatroszczyć o twoją duszę.
Nie, to ja im nie bronię, prawda? Niech żyją jak im ich pasterze doradzają najlepiej, prawda? Natomiast nie muszą ich, nazwijmy, rytuały, ich przekonania być aż tak społecznie widoczne, żeby tworzyły sztywne ramy dla funkcjonowania całej społeczności.
Ale one są obiektywnie prawdziwe, oni tak twierdzą.
Obiektywnie to człowiek umiera, natomiast to, co jest na tamtym świecie, obiektywne na pewno nie jest, prawda? Więc jest jakimś pomysłem na życie, które ta tradycja sobą przynosi. Ja mam na przykład inną i nie czuję się związany. Znam wiele osób podobnie uważających i nie chcielibyśmy, żeby państwo swoim no, aparatem też przymusu, prawda? Bo państwo to jest władza, to jest przymus, prawda? To są normy, które wyznaczają schematy zachowań w taki sposób, że jeżeli ich nie przestrzegamy, to idziemy do więzienia, prawda? Żeby te normy były podporządkowane sztywnej regule religijnej, bo uważamy, że jest wiele innych tradycji godnych uwagi.
No, ale przecież nie są podporządkowane w Polsce za to, że nie chodzisz na mszę, bo zakładam, że nie chodzisz na mszę co niedzielę. Nikt nie zamierza cię aresztować i też możesz w różnych uroczystościach brać udział albo nie i żadnych konsekwencji nikt nie wyciąga wobec ciebie, w związku z czym na czym polega ten problem?
To jest taka za każdym razem rozmowa, gdzie się zaczyna dyskryminacja i gdzie się kończy, a zaczyna prześladowanie, prawda? Więc może u nas w Polsce jeszcze nie ma prześladowania, prawda? Faktycznie, no nie ma prześladowania. Natomiast ja uważam, że w istocie rzeczy mamy już pewną dyskryminację. Zresztą takich, im bardziej w związku z dobrą zmianą, która nam zapanowała od roku, im bardziej ta dobra zmiana się wymaszcza tutaj, czy wymoszcza i dobrze czuje, to tym bardziej właśnie tę dyskryminację widać. Prawda? Mamy na przykład ogromne strumienie finansowe, które są kanalizowane w kościelne przedsięwzięcia. I to często wręcz bezczelnie. Dopiero co słyszeliśmy, chyba to jest news przedwczoraj, to mi utkwił w pamięci, prawda, przypadek, gdzie na uczelni właśnie Ojca Ryzyka w Toruniu, która jednak jakiś ma tam wydział, który jest finansowany środków publicznych, a zatem taki, którym zgodnie z konstytucją każdemu Polakowi wolno studiować, jeśli tylko chce, prawda? No ale odmówiono mimo opłacenia czesnego i złożenia wszystkich innych wniosków i formalności spełnienia komuś tam, kto nie miał odpowiedniego kwitka od proboszcza. A więc był niewierzący i proboszcza nie znał. No to mamy takie, a takich przypadków jest dużo, prawda? Mamy
przetargi. Dobrze, ale to, słuchaj, mówisz o tym, że dużo pieniędzy na Kościół katolicki idzie, no ale to można powiedzieć tak, społeczeństwo, jak pokazują badania wszystkie, w większości jest katolickie, to jest zatem instytucja, z którą się znaczna część tego społeczeństwa identyfikuje, władza została wybrana jakąś tam większością, reprezentuje zatem znaczną część społeczeństwa. Tak się rozłożyły te głosy, że udało się jednej partii czy koalicji uzyskać 100% miejsc w rządzie i w związku z tym może ona podejmować takie decyzje, do jakiej wydelegowała ją ta znaczna część społeczeństwa, która się z tą instytucją identyfikuje. No więc skoro ci ludzie płacą podatki i taki mają światopogląd, to właściwie dlaczego nie miałyby te pieniądze iść na instytucje kościelne?
Może nie może, prawda? To już trochę zapomnieliśmy jednak o pewnych tutaj zapisach i konstytucyjnych, i ustawowych. Na co publiczne pieniądze w ogóle mogą iść, prawda? Nie na wszystko jednak, prawda? I trochę dochodzimy do takiej formuły barbarzyńskiej czystej polityczności, prawda? Skoro to był piękny teraz plakat przy okazji, czy ten transparent właściwie, przy okazji takiej tej demonstracji leśników, gdzie by jakiś taki dziadek wąsaty jeden z drugim trzymali transparent, nasz minister, nasze lasy. No to jest ta mentalność, prawda? Oczywiście, możemy sobie tak urządzić Polskę, ale wtedy proszę się nie dziwić, że jak zmieni się władza i jakaś inna formacja dojdzie do steru, to zmieni sobie przepisy zgodnie z prawem tak, że zapuduje wszystkich innych, prawda? I będą siedzieć. No to i też powie, że graliśmy wybory takie, mamy legitymację, prawda? No to możemy w ten sposób po prostu dojść do stosunków, które są niecywilizowane, prawda? Właściwie uważam, że już doszliśmy w znacznej mierze do upadku tej cywilizowanej normy, którą oczywiście, jak to zawsze bywa, żyjemy w państwie, w którym jest bardzo łatwo doprowadzić do takiej narracji, że jak czegoś nie ma explicite w kodeksie, to tego w ogóle nie ma, prawda? W związku z tym, jeżeli nie ma napisane w kodeksie, nie pluj na stół, to mogę pluć na stół. To nie wiem, czy chcemy w takim kraju żyć. Ja nie chcę. Chciałbym, żeby oczywiście w ramach jakichś takich zdrowych stosunków, oczywiście katolikom nie chcę wyrzucać miotłą z Polski, prawda? Mają tutaj swoje miejsce i sam znam wiele osób tego wyznania, z którymi bardzo przyjemnie mi się rozmawia i potrafimy w wielu sprawach się dogadać. Natomiast nasze wrażenie, że w tej chwili mamy do czynienia jeszcze z taką sytuacją, że tak naprawdę ten klucz wyznaniowy służy kwestii czysto politycznej, jest jak klucz swój obcy, używany do tego, żeby można było, mówiąc krótko, zbudować ulubioną przez formację rządzącą polaryzację, naznaczyć drugą stronę jakimś czarnym stereotypem i w ten sposób utrzymywać się u władzy.
A ty się czujesz dyskryminowany w Polsce jako ateista?
Ja się czuję...
Taki ateista otwarty, zaangażowany, mówiący o swoim ateizmie publicznie, działający na rzecz propagowania ateizmu i tak dalej.
Ja się czuję czasem, powiedzmy, urażany. Urażany jestem tam, gdzie, i to jest na przykład jeden z tych takich postulatów tego naszego Kongresu Świeckości, to jest ciągle podnoszone, że co nam tak zależy, prawda, na tych symbolach religijnych i rytuale religijnym w trakcie ceremonii państwowych, ale mnie to jednak uraża. Ja uważam, że Kościół niejako kanibalizuje słabszy polski żywioł narodowy, jeżeli mogę takiego trochę, takiej dziwnej konstrukcji użyć, prawda? Ale, ale Polska jest takim krajem, gdzie, gdzie ten nasza, ta nasza gra społeczna dopiero raczkuje, bo my ciągle byliśmy pod czymś butem, prawda?
No, a Kościół był tą instytucją, która trwała.
A ta Kościół trwała, jeszcze tak naprawdę jest silniejsza. Silniejsza niż państwo.
Przechowywała substancje narodowe.
Tak, no jest to takie zlepienie, prawda, że oni mają ten talizman narodowy, taki gdzieś tam schowany na tej Jasnej Górze, prawda, i go czasem używają, żeby pogrozić wszystkim.
To jest być może w ogóle jedyna instytucja, która ma jakąś ciągłość w tym kraju.
Z pewnością tak jest, ale też jakby wiele zrobiono, aby w różnych innych ciągłościach zapomnieć, prawda? Dopiero na przykład mamy wymazywanie Daszyńskiego teraz. Kto pamięta jeszcze, że były takie no, pomnikowe przecież postacie polskiej państwowości jak Limanowski, prawda? No, w ogóle się o nich nie mówi, nie istnieją. Być może jakieś tam...
Bo to socjalista był.
Tak, bo to socjalista był, prawda? To nie warto w ogóle go wspominać. Prawda? I tak dalej. No dobra, ale perorujemy o takich kwestiach ogólnych, a tymczasem właśnie, żeby troszeczkę zmobilizować tę aktywność społeczną wobec kwestii związanych z tą nadmierną asertywnością żywiołu religijnego, to my organizujemy Dni Ateizmu za...
Też asertywnie.
Na ile nas stać, to asertywnie, ale z przytupem, tak.
Dobrze. Dni ateizmu, no właśnie, to jest impreza, która już też ma pewną ciągłość. Nie taką może jak Kościół katolicki, ale jakąś tam ma.
Tak, to teraz będziemy mogli powiedzieć, że to już jest czwarta edycja, tak na poważnie. Impreza się zaczęła jeszcze w strukturze Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Z tego PSR-u tutaj w Warszawie wyłoniła się po pewnym czasie koalicja ateistyczna. Pan prezes Tabisz wyjechał do Wrocławia, prezes PSR-u, i tam jak gdyby skoncentrował swoją aktywność przede wszystkim. A my pochodnie świeckości niesiemy dzielnie dalej i staramy się raz w roku tutaj w Warszawie, a tak naprawdę działamy w bliskim partnerstwie ze środowiskiem krakowskim, z Wszechnicą Świeceniowo-Racjonalistyczną w Krakowie, która z kolei we wrześniu robi Dni Świeckości w Krakowie, więc mamy w ciągu roku takie dwie imprezy na Mazowszu i w Małopolsce, które podkreślają świecki charakter państwa.
Zastanawiam się, bo właśnie ta świeckość, która się pyta, jakaś taka osobista moja impresja, przy całej mojej admiracji głębokiej dla wszystkich idei, o których tutaj mówisz, mam takie wrażenie, że może to słowo jakoś tak się kojarzy z czymś, przepraszam za wyrażenie, takim trochę czerstwym, wiesz, z takim towarzystwem kultury świeckiej, takimi dziwnymi różnymi organizacjami, które funkcjonowały w PRL-u i które no właśnie w jakiś taki też specyficzny bardzo sposób tę świeckość rozumiały, na przykład tworzyły różne jakieś takie świeckie odpowiedniki rytuałów religijnych, co samo w sobie w ogóle jest bardzo ciekawym zagadnieniem i na pewno potrzebnym jakoś, ale mającym cechy właśnie w tamtym wydaniu takie, no powiedziałbym, średnio atrakcyjne, jak dziś mi się to, przepraszam, takie skojarzenie. Właśnie zastanawiam się cały czas nad tym słowem i nad tym, czy to właściwie rzeczywiście jest kontinuum z tamtymi praktykami, czy jakoś zupełnie inaczej się widzicie i umiejscawiacie na tej mapie światopoglądowej
Polski. Słowo świeckość jest bardzo pięknym polskim słowem. Jest to jedno w ogóle z niewielu słów dotyczących takich abstrakcyjnych kwestii światopoglądowych, które jest rdzennie tutaj nasze polskie. No, możemy oczywiście odwoływać się do mającej francuski rodowód laickości, bądź łacińskiej sekularyzacji, sekularyzmu. Ale świeckość jest takim fajnym słowem, prawda? No, było Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, no jakoś i była Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Niech im ziemia lekką będzie, no tak mogę powiedzieć. No, jeśli chodzi o uroczystości humanistyczne, no PSR trochę się tym bawi. Ja się temu przyglądam z różnym czasem wrażeniem, ale ostatnio jakby troszkę bardziej życzliwie, ponieważ Jacek Tabisz i Kaja Bryks, jako tak zwani celebranci, udzielają ślubów humanistycznych, ale też pogrzebów.
A czym to się od cywilnego ślubu różni?
Może tak, no cywilny to jest urzędowy, no, że musisz pójść do urzędu, tam coś złożyć, prawda?
No, ale natomiast ten urzędnik też ma taki łańcuch i wygłasza różne mowy i to wszystko jest takie uroczyste.
No tak, ale to jest urzędzie, ja na przykład mój ślub miałem, no, nie narzekam przecież, prawda? No ale w takim mało reprezentacyjnym, bo termin był ciasny, urzędzie stanu cywilnego gminy Warszawa-Wawer, prawda? No, gdzie jest, rzeczywiście pan urzędnik zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby było miło. My też się staraliśmy. Natomiast no, wiele osób uważa, że fajnie byłoby dalej kontynuować tak podniosły nastrój w jakichś takich bardziej...
Teraz już urzędnik może przyjść do jakiegoś miejsca,
tak, no, które chcesz. Być może to jest też. Ale też jakby to jest kwestia, no, co mówi urzędnik. Prawda? Urzędnik ma pewną swoją formułę. Prawda? No tutaj jest może taka bardziej formuła... Inna jest opowieść, prawda? Inna jest opowieść i ja to potrafię zrozumieć. No, często też jest tak, że to jak znam Jacka i Kaję, to zanim do tej ceremonii dojdzie, to oni się tak naprawdę zaprzyjaźniają z tymi ludźmi, więc to jest takie no, bliskie trochę jakby ci, nie wiem, no, niektórzy to chcieliby tak, inni nie, no, ale jakby ja trochę twój taki znajomy tak stworzył ci taki nastrój, prawda? A ludzie czują potrzebę rytuału, jakiejś takiej podniosłości, prawda, tych rytuał przejścia po prostu, żeby był wyraźny, prawda, jakiś. No i faktycznie no jest tak, że mamy te uroczystości kościelne z tej oprawie, a jak ktoś jest niewierzący, a chciałby, no to czemu nie właściwie, prawda? Nie ma tam tak naprawdę takiego, to nie jest jakiś New Age, to nie, to takie jest... Jacek Dominiczak, prezes Polskiego Towarzystwa Humanistycznego, bardzo sceptycznie obserwował z kolei może takie rytuały.
Andrzej.
Przepraszam, Andrzej Dominiczak, właśnie.
Pozdrawiamy.
Tak. Co ja? To tutaj z podniecenia w studio. Opowiadał o takich rytuałach w Norwegii, gdzie tam rzeczywiście tak mówił, że to już trochę ciężko było, prawda? Ale tutaj chyba w Polsce tak nie jest jeszcze.
W dniach ateizmu też jakieś takie rytuały przejścia na początek się nie, będą odbywać?
Nie. Słuchaj, spróbuję tak, no może mamy jeszcze chwilę czasu coś powiedzieć o tych dniach ateizmu, żeby nie było.
Kiedy się zaczną?
Zaczynamy w piątek najbliższy, po południu. Wszystko się będzie odbywało właściwie w jednym miejscu, czyli w klubokawiarni Pożyteczna w Warszawie przy Nowym Świecie 58, gdzie przemiłe panie właścicielki fundacji nam udzieliły schronienia i jesteśmy im strasznie wdzięczni. Oraz obsłudze klubu. Jest to miejsce, którym obsługę stanowią osoby, powiedzmy, nie do końca sprawne intelektualnie, ale robią to tak wspaniale, że ja jestem pod wielkim wrażeniem też tej funkcji integracyjnej tego miejsca przede wszystkim.
To świetna inicjatywa.
To jest świetna. Naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. I zaczynamy w piątek o 18:00, no, jakieś tam przywitaniu. Będziemy mieli taki panel dyskusyjny, no bo ten event głównie się sprowadza do paneli dyskusyjnych, jest też wieczór filmowy i bankiet. No.
Bankiet ateistyczny.
Bankiet, gdzie no ateiści tutaj warszawscy zapraszają ateistów z innych stron Polski.
Ateista, prawda? Też może przyjść?
Czy... Nie, ateista może przyjść zupełnie spokojnie, prawda?
Więc deista.
Deista, a może nawet panteista.
A może panteista nawet.
Więc zaczynamy panelem aborcjonistki. Koleżanki tutaj nasze z organizacji postanowiły opowiedzieć troszeczkę o tych zagadnieniach aborcyjnych z takiej perspektywy, niekoniecznie rozdłubując same te zagadnienia prawne i tak dalej, ale opowiedzieć o dlaczego właściwie Kościół tak bardzo mocno tę kwestię seksualności człowieka chce kontrolować i dlaczego mu tak bardzo zależy, prawda? Mają tutaj swój pewien pogląd.
Kiedyś profesor Bogdan Chwedeńczuk, którego też nieustająco pozdrawiam, jak tylko mogę przy każdej okazji, napisał taki dobry tekst w czasopiśmie Bez Dogmatu, które jeszcze za czasów Barbary Stanosz w latach 90. wychodziło, teraz to już jest zupełnie inne Bez Dogmatu. Ten tekst jest chyba dostępny w sieci, dlatego o tym mówię, jakby ktoś chciał przeczytać, bo dotyczy dokładnie tej kwestii, o której powiedziałeś, tak mi się silnie skojarzyło. Naga małpa i strażnicy jej genitaliów się nazywa. Znakomity tekst.
Tak. Gośćmi tego panelu będzie taki nasz przyjaciel z organizacji ateistycznej, Andrzej Chnatiuk, który dosyć dobrze zna teksty biblijne, będzie lekarz-ginekolog pan Ponimasz, będzie profesor Joanna Senyszyn, która no, w tym momencie jako działaczka też kobieca przede wszystkim będzie się tutaj wypowiadać, a panel będzie prowadzić Emilia Wódkiewicz-Madejczyk od nas organizacji. Będzie też Monika Szymańska z Krakowa właśnie, z Wszechnicy Oświeceniowo-Racjonalistycznej. Ona jest psycholożką, więc panel będzie taki interdyscyplinarny. Mam nadzieję, bo wiedzą panie też takich kilka kwestii dotyczących tej praktyki sporów, bo my wiemy o tym, że tę aborcję często chcą wykonać jednak kobiety wierzące. Natomiast no, po prostu to jest sprawa życiowa. No i wpadają w konflikt ostry też z księdzem, z parafią, prawda, która próbuje oczywiście tutaj z tego grzechu, w ich perspektywie jest to grzech odwieść, prawda, ale niekoniecznie tak naprawdę proponują coś w zamian, no, tylko tą nagrodę wieczną. A potem mamy wieczór filmowy.
Wiesz, nagroda wieczna to jest duża sprawa.
No tak, no taki zakład Pascala.
No właśnie.
Potem mamy wieczór filmowy.
Ma to moc psychologiczną niewątpliwie.
Ma, ale inne sprawy też są mocne. Tak.
To prawda.
Mamy wieczór filmowy. Dobrzy ludzie idą do piekła, a do nieba idą zbawieni. Film dokumentalny w reżyserii Holly Hartman.
Zły tytuł.
Tak, o powiedzmy takich ostrych sekciarzach ewangelickich w Stanach Zjednoczonych. Film jest wybrany przez nas nie bez kozery, ponieważ w sobotę z kolei będziemy mieli na koniec wieczoru przed bankietem wykład afrykańskiego ateisty, zresztą działacza Alliance humanistycznego, Związku Humanistycznego w Stanach Zjednoczonych, Leo Ingwe, który z kolei opowie o konflikcie, w jaki popadł z ewangelikami w Nigerii, którzy z kolei no, są tam głównymi takimi inicjatorami współczesnego czarownictwa. To by było śmieszne.
I urządzają inicjatorami w jakim sensie?
Urządzają procesy o czary dzieciom.
Aha.
Ze wszystkim tym egzorcyzmowaniem, wyganianiem duchów, to się źle kończy często. Ale interweniował po wielokroć, był zaskarżany na jakieś tam grube miliony dolarów, przez nich procesowany. I to jest taki, myślę, dla wszystkich dosyć ciekawy i egzotyczny wykład, który będzie być może nawet clou wieczoru, no bo Leo jest postacią barwną i potrafi opowiadać. Będzie wykład tłumaczony konsekutywnie. Wszystkich gorąco zapraszam. A w sobotę wcześniej ja będę prowadził o 17:00 debatę etyczną o eutanazji. I pochwalę się, że no chyba po raz pierwszy w takim historii eventów ateistycznych, prawda? Czyli takich, które są realizowane przez ateistów i z nazwą ateizm, ze słowem ateizm w nazwie, będzie naszym gościem też ksiądz katolicki, ksiądz doktor habilitowany Andrzej Kobyliński. A w debacie będzie uczestniczył też profesor Hartman. I doktorant tutaj z Uniwersytetu Warszawskiego, z Katedry Bioetyki i Bioprawa, Jakub Zawiła-Niedźwiecki. No postaramy się, ja przyznam szczerze, nie mam takiego jasnego stanowiska osobiście w sprawie eutanazji. Widzę, że po prostu jest temat gorący, potrzeba jest zagospodarowania tego tematu prawna. Pewne rzeczy się dzieją na świecie, etycznie jest to zagadnienie trudne. Chciałbym poprowadzić taką otwartą debatę bez bicia się, tylko przedstawienie stanowisk, pewnych racji, jak to na świecie jest organizowane. Temat jest trudny. Prawda? Ja sobie zdaję sprawę, że nie każdy chce rozmawiać o śmierci, prawda? Ale tutaj jestem w Radio Tok FM, prawda? Razem z Fundacją imienia Kazimierza Łuszyńskiego, Gazeta Wyborcza, wasza bliźniacza spółka.
Bratnia.
Czy bratnia grupy Agora organizowała kampanię Umierać po ludzku, więc myślę, że debata będzie jak najbardziej na czasie. Wcześniej marsz ateistów, na który zapraszamy wszystkich warszawiaków.
Będzie teistów, deistów i panteistów.
Tak, tak. No, my mówimy to, że to jest marsz ateistów. On się zacznie o 13.30 pod pomnikiem Kopernika. Będziemy iść na rynek, ponieważ dlaczego w ogóle te dni ateizmu teraz się odbywają, a nie w jakimś innym terminie? No bo mamy za dwa dni 328. rocznicę kaźni Kazimierza Łyszczyńskiego, patrona polskich ateistów, który no, za ogłoszenie książki, czy za pisanie książki o nieistnieniu Boga został skazany na śmierć i stracony tutaj na warszawskiej Starówce. Więc nie było też tak, że w Polsce nie było procesów takich porównywalnych, nie wiem, z procesem Giordano Bruno. No bo były. Może nie były to procesy codzienne. Nie mieliśmy w Warszawie pieca Nyskiego, jak w Niemczech, w Rzeszy, ale mamy tutaj ten przypadek Łyszczyńskiego i dlatego Dni Ateizmu zawsze się odbywają w okolicy tego, w weekend najbliższy tej daty. Z innych wydarzeń, które polecam, debata o szkolnictwie z udziałem posłanki Katarzyny Lubnauer, organizowana przez Andrzeja Wędrychowicza, prezesa Towarzystwa Etyka w Szkole, takiej inicjatywy Etyka w Szkole. W debacie będzie uczestniczyć jeszcze też pani Synyszyn i prowadzić ją Alan Wysocki z Inicjatywy Polskiej. A na zajutrz jeszcze będą dwa wydarzenia w niedzielę. Ole idą katole. Debata właśnie organizowana przez Andrzeja Dominiczaka. Prowadzi ją będzie Kuba Rozwieszczeński. No, o takich relacjach między Kościołem a obozem narodowym w Polsce, czy tym całym ruchem narodowym, szeroko rozumianym, bo tutaj mamy kilka stowarzyszeń, no...
Taki konfrontacyjny ten tytuł,
tak,
można powiedzieć.
Tak, dlaczego nie, prawda? No, ale przynajmniej nośny. Oraz taka debata z udziałem Piotrka Szumlewicza i Jacka Bartyzela, dotycząca no, relacji między ateizmem, świeckością, a partiami politycznymi. No i tutaj właściwie można by przejść do Kongresu Świeckości, który jest bardziej taką inicjatywą polityczną niż światopoglądową.
No to przejdźmy w takim razie, bo to już właściwie wszystko opisałeś. W piątek najbliższy start Dni Ateizmu, do niedzieli potrwają. No i to wszystko, co się tam będzie działo, no to właśnie pięknie tutaj opowiedziałeś.
Tak, no to jeszcze mogę tylko dodać, że Marsz Ateistów kończy się rekonstrukcją historyczną, prawda? To my robimy takie małe przedstawienie, gdzie ścinamy głowę temu Łyszczyńskiemu, więc jest to też takie coś, co zostawia trwały ślad w psychice.
Takie memento.
Tak, tak. Kongres Świeckości. No tutaj jest to inicjatywa polityczna. Pomysł pochodzi, czy głównym inicjatorem tego jest mecenas Mirosław Woroniecki, znany aktywista taki związany kiedyś ze stowarzyszeniem na rzecz neutralności światopoglądowej państwa Neutrum. Razem z panem Czesławem Janikiem tam działał. Jest też członkiem no takiej może niesztandarowej partii, ale Wolność i Równość. No i wymyślił tutaj, że po prostu potrzeba jest pilna wyegzekwowania polityków polskich, którzy są bardzo naszym zdaniem konformistycznie nastawieni do Kościoła. Pewnych jasnych deklaracji dotyczących świeckości państwa, prawda? Że, żeby to nie było takie obłe i żebyśmy mogli powiedzieć w pewnym momencie, że no halo, halo, prawda? Mówiłeś tak, a jednak robisz inaczej i twardo wyegzekwować od kogo się da deklaracje. A moment jest dobry, bo naprawdę wiele osób jest wkurzonych tym, co się dzieje. I to widzimy, prawda? Właściwie równocześnie z naszą inicjatywą pewne ostre sformułowania padły ze strony partii Razem, co nas bardzo cieszy. Liczymy na to, takie prowadzimy rozmowy, że będzie tutaj gest poparcia ze strony partii Razem dla Kongresu Świeckości. My się bardzo cieszymy z tego, że partia Razem też był długi okres, kiedy nie było to takie jasne, prawda? Wręcz chodziły głosy, że no, katolewica, prawda, o tym Razem. No, a tutaj jednak potrafili się w końcu znaleźć, prawda, czyli że widzą ten problem. Ja tutaj się posłużę tym, co powiedział kiedyś Sławomir Sierakowski, a mianowicie, że dla lewicy ten moment obecności Kościoła w Polsce jest krytyczny, ponieważ Kościół jest tym elementem, który, powiedzmy, dyskurs klasowy zamienia w taką wojnę kulturową, tak naprawdę. Czyli jest tym takim młynem, który utrudnia w Polsce zaistnienie wyraźnego dyskursu klasowego. A bez tego lewica strasznie będzie miała trudno, bo na samej takiej światopoglądowości to daleko nie zajedzie. Razem to wie, działa wyraźnie w kierunku takiej partii, która posługuje się dyskursem klasowym i chyba przyjęła do wiadomości, że ten moment archimedesowy jest tutaj bardzo ważny, aby państwo świeckie było gwarancją również możliwości zaistnienia normalnego dyskursu klasowego. No i co? No i inicjatywa dopiero się zaczęła. Jest grono założycielskie w składzie, powiedzmy, no tam 15-osobowym, należy do ojców założycieli, ale są też matki założycielki. Mamy stronę internetową kongresświeckości.pl bez polskich znaków, gdzie można przeczytać nasz apel dotyczący klerykalizacji państwa. 4 punkty, które są naszym zdaniem najważniejsze, a więc zakaz finansowania kościołów i związków wyznaniowych z budżetu, świecki charakter edukacji publicznej, zakaz wchodzenia kościołów i tego rytuału religijnego, symboliki religijnej do ceremoniału państwowego oraz i tutaj uważamy, że to jest bardzo ważne, ponieważ mówię, Polska jest słabym państwem. My instytucjonalnie jesteśmy słabsi od kościoła, więc chcemy, aby polskie państwo pilnowało przestrzegania umów międzynarodowych, które zawarło. Ponieważ te umowy międzynarodowe często dają nam większe gwarancje wolności światopoglądowej niż prawo polskie, tak naprawdę. Więc to jest tutaj, te 4 postulaty bardzo ważne. Planujemy zrobić kongres w październiku, a więc już po wakacjach, czyli teraz jest okres, chcemy zrobić to duże wydarzenie, czyli powiedzmy 1000 osób. Nie tak mało, prawda? Mam nadzieję, że się nam to uda. I że do tego czasu przygotujemy tę inicjatywę tak, jak powiedziałem, że partie polityczne będą się czuły zobowiązane do tego, przynajmniej te, które są w opozycji w tej chwili, no, żeby wreszcie twardo to powiedziały, że się nie da żyć dalej w Polsce na zasadzie tego magicznego sformułowania, którym jest pies pogrzebany, czyli przyjaznego rozdziału Kościoła od państwa. Nie będzie w Polsce przyjaznego rozdziału Kościoła od państwa, bo przyjazny rozdział Kościoła od państwa oznacza w Polsce w praktyce zawsze to, że państwo jest podległe Kościołowi. Jest dyspozycyjne wobec Kościoła, jest wręcz
zastanawiam cały czas, na ile rzeczywiście możliwe jest zbudowanie realnej siły politycznej w Polsce, która w sposób otwarty będzie takie rzeczy komunikować, bo jak do tej pory praktyka polityczna po 1989 roku pokazuje, że takie czy inne kompromisy z tronu i ołtarza i różne relacje pomiędzy, przyjazne relacje pomiędzy władzą państwową a Kościołem katolickim w Polsce właściwie za każdym razem i przy wszystkich rządach były realizowane. Nawet rząd Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
No tak, tam to co drugi to ministrant, prawda, był przecież.
No, no właśnie, no ale to też specyficzne doświadczenie, że lewica rządząca w Polsce przecież przez ładnych parę lat, na dobrą sprawę w wielu kwestiach była, powiedziałbym, bardziej prokościelna niż różne inne zupełnie nie lewicowo definiujące się rządy, ale właściwie jedyną taką postacią, która w pewnym momencie trochę namieszała na scenie politycznej polskiej, to była efemeryda, raz się pojawiła i później już zanikła kompletnie, no to był Palikot i jego ruch, który był rzeczywiście taki otwarcie konfrontacyjny, antyklerykalny, antykościelny.
No ale na dobrą... to, co się stało, prawda? No, trochę Janusz Palikot pogrzebał sprawę, jakby nie zrozumiał jednej rzeczy, prawda? Że Polacy jednak, no, żeby nie mówić, od polityków oczekują, też, no, powołam się na to, co kiedyś mi mówiła już nieżyjąca moja babcia, prawda? Że polityk to prezencję musi mieć, prawda? I mówić jak polityk. Nie ze świnią i przepraszam, do telewizji. Prawda? To jednak tutaj pan
Paweł Palicho... aż się złapał za głowę. Tak, jak
poszedł za daleko.
Słowo padło. Tak. Ale już po 23 jest, Paweł, to spoko. No. To w sumie staropolskie słowo.
Tak. No. Poszedł za daleko i pozwoliło to tej drugiej stronie, no, zbudować mu taką dolepić mu już taką gębę, że ona była niezmywalna, prawda?
No właśnie, bo wydaje się, że skądinąd sukces Prawa i Sprawiedliwości, które swoją pozycję budowało między innymi na akcentowaniu katolickości właśnie i akcentowaniu ważnej roli Kościoła katolickiego, nie tylko w aktualnym kształcie wspólnoty politycznej polskiej, a w ogóle w polskiej historii, w polskiej tożsamości, no pokazuje, że cały czas ta instytucja jest niezwykle silna i silnie obsadzona w polskim społeczeństwie i być może też to, że no właśnie, jakby akcentowanie bardzo silne tego rozdziału i włączanie takiej retoryki antyklerykalnej jest przeciwskuteczne. No to jest smutne bardzo, ale...
Ja nie wiem, czy jest przeciwskuteczne. Mi się wydaje, że tak naprawdę właśnie tej retoryki jest stanowczo za mało. Prawda? To znaczy, ja proszę zrozumieć, nie o to chodzi tutaj, że, nie wiem, chcemy burzyć kościoły, wyganiać Polaków na jakieś pochody pierwszomajowe, zakazywać im rytuałów i tak dalej. Nie.
Natomiast tylko po prostu śluby humanistyczne, żadnych kościelnych.
Nie może być jednak też tak, prawda, że decyzje państwowe konsultuje się gdzieś zakulisowo z episkopatem. Nie może być tak, co pokazała pani profesor Płatek, wynosząc w końcu te dokumenty z komisji Boniego, mam na myśli komisję wspólną rządu i episkopatu, której pan Boni przewodniczył, który płaszczył się po prostu obrzydliwie przed biskupami, spełniał wszystkie zachcianki, w ogóle nie dbając tutaj o budżet państwa, o interes państwa. Kiedy państwo funduje milionowe imprezy i przedsięwzięcia kościelne, daje im ziemię za bezcen, nieruchomości, edukację fundujemy szkolną, fundujemy tysiące etatów, jakichś kapelanów w przedziwnych instytucjach, służbach i tak dalej. Teraz w wojsku mamy właściwie kapelanów służących jak oficerowie polityczni za bolszewika, prawda?
Nieomal tak to jest. W koalicji ateistycznej macie kapelana?
No nie mamy, no. Nie. Jakoś jeszcze się nie załapał. Prawda? Natomiast powiedzmy, że jest szansa na to, że będą z nami współpracować, jeżeli inicjatywa Dni Ateizmu będzie miała coraz szerszy rezonans. Byli księża, prawda? No w końcu będzie właśnie na jednym z eventów profesor Obirek, będzie, ja nie wspominałem o tym, bo tego jest po prostu za dużo, zanudził państwa, będzie ksiądz Lemański, prawda, też.
Jeszcze ksiądz.
Tak, jeszcze wciąż
suspendowany.
Ksiądz, tak. Więc to nie jest tak, że my nie jesteśmy na jakąś rozmowę, na jakiś dialog otwarci, prawda, ale to nie może być tylko perorowanie i pouczanie z wysokości, prawda. Wracając do tego, tej relacji między klasą polityczną a politykami. No tak, no więc mówię, no dopóki się kościoła nie osłabi, to klasa polityczna będzie się kościołowi wysługiwać, bo to jest po prostu korupcja polityczna. To tak działa. No, mamy za Balcerowicza, kiedy robiliśmy transformację, trzeba to wprost powiedzieć, no państwo zamknęło budkę i wycofało się z polskiej prowincji niemal zupełnie, zostawiając ogromne obszary kraju na wielkich przestrzeniach i na długi okres czasu w tej sytuacji takiej, że jedyną misję cywilizacyjną pełnił Kościół. Państwa tam nie było. No to mamy tego skutki, prawda? No przepraszam bardzo, państwo ma odzyskać Polskę. Ma z powrotem
być... Po prostu jak trybun zabrzmiałeś.
Tak, państwo ma być tutaj nośnikiem cywilizacji, a nie tylko zawierać z Kościołem kontrakt, że drogi księdze proboszczu, prawda, zrób kółko różańcowe, prawda, żeby gospodynie wiejskie miały co robić popołudniami, prawda? No bo to tak wygląda.
No dobrze, a jak umrzesz i okaże się, że jednak Bóg istnieje, to co mu wtedy powiesz?
Jak będzie chciał słuchać.
No to jak będzie chciał słuchać, to co mu powiesz?
No nie wiem, to takie jest, wiesz, no nie dopuszczam takiej możliwości raczej, prawda? Czyli nie sądzę, żeby do takiego dialogu dochodziło. Co więcej, właściwie poza jakichś takich spekulacjach w głowie mi się nie mieści, po prostu to jedynym takim momentem, który sobie poprawił wyobrazić, że taki absolut, prawda, by, no to byśmy musieli żyć w jakiejś wirtualnej rzeczywistości i on byłby po prostu takim uczonym w kitlu laboratoryjnym, który by mnie wyciągnął pęsetką, prawda, i...
A ty mu na to?
No ja bym na to, no słuchaj, stary, byle nie bolało.
A wiesz, co Bertrand Russell odpowiedział, jak mu zadano to pytanie?
Słuchaj, no powiedz.
Otóż Bertrand Russell powiedział, że zadałby Bogu jedno, jedyne tylko pytanie. Dlaczego nie dałeś nam szansy?
Ja to uważam, że tak naprawdę mamy tutaj szansę. To jest progresywizm, czy taka wiara w postęp, oczywiście ma teraz w tym postmodernizmie słabe oparcie, prawda? Wszyscy się raczej czują schyłkowo, prawda? I dokąd my idziemy, jakie cokolwiek się dzieje, to jest takie miałkie, nie ma wielkich opowieści, nie ma mitu, prawda? Więc się czujemy tak... Kościół też z tego powodu ma problemy, prawda? Bo jakieś takie zielonko... pentekostalne, to się mówi mądrze, prawda, że zielonoświątkowe sekty się na jego peryferiach mnożą i próbują tą taką ekstazę tej duchowości wyciskać bardzo mocno, bo ludzie za tym tęsknią, prawda, ale stoję jednak na stanowisku, że jeżeli człowiek jest ciekawy świata, czyta, to znajdzie wystarczająco dużo nośności, że życie jest piękne. Tak.
Bardzo dziękuję. Zbigniew Szczęsny, Stowarzyszenie Koalicji Ateistycznej, Kongres Świeckości. Bardzo dziękuję.
Dziękuję również. Dziękuję państwu.
Państwu też dziękuję serdecznie. Jest 23:57. Kończymy wieczór Radia Tok FM. Paweł Kierzniewski wydawał tę audycję. Realizował Jan Enstein. Ja się nazywam Tomasz Stawiszyński. Dobrej nocy życzę i do usłyszenia. Wieczór Radia Tok FM.